Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym studio radiowym pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry.
Sporo się działo w ostatnim czasie na terenie miasta i gminy. Między innymi chciałabym z panem porozmawiać o sytuacji na rzece w Krze, ale jeśli pan burmistrz pozwoli, to od spraw edukacyjnych rozpocznę, ponieważ wakacje już się dawno zakończyły, szkoły już weszły w ten cykl pracy, ale trzeba podkreślić, że planowanych jest wiele inwestycji i także w trakcie są wykonywane pewne zadania. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja ze szkołą w Woli Młockiej, ponieważ wiem, że ta szkoła będzie remontowana. Jaka przyszłość czeka tę placówkę edukacyjną?
Rzeczywiście w ostatnim czasie trochę zmian w oświacie, w edukacji. Bardzo dziękuję za pracę pani dyrektor Grażynce Konstantynowicz, która odeszła na emeryturę. Nowa pani dyrektor Katarzyna Pnieska, więc przedszkole rozpoczęło ze zmianami kadrowymi na najwyższym szczeblu 1 września. Natomiast kontynuuje pracę pan dyrektor Turek w szkole podstawowej w Glinojecku po wygranym konkursie kolejna kadencja 5-letnia. Tak samo w Ościsłowie i w Woli Młockiej ci sami dyrektorzy placówki rozpoczęły działania. Warto wspomnieć o wykonanych remontach i bardzo dziękuję pani dyrektor Annie Radziejewicz w Ościsłowie. Podczas wakacji udało się naprawdę dużo, 4 sale przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców, robotników, pracowników szkoły. Dziękuję też pani Agnieszce Czaplickiej, bo w Woli Młockiej też wakacje nie zostały przespane. Widać remonty, widać to, że te szkoły są cały czas jakby oczkiem w głowie dyrektorów. Natomiast rzeczywiście ten najbliższy czas, jak już kiedyś wspominałem, prawie 6 milionów złotych na termomodernizację szkoły podstawowej w Glinojecku. Wykonaliśmy stosowne audyty, dokumenty. Oczywiście przygotowanie tej dokumentacji i ogłoszenie przetargów za chwilę będziemy rozstrzygali. Natomiast termomodernizacja w tym i kolejnym roku, więc na przełomie...
Czyli wizualnie, panie burmistrzu, też się zmieni, tak?
Myślę, że tak. Tam dużo różnych elementów termomodernizacji wchodzi, wymiana stolerki okiennej, ale to myślę, że będziemy mówili o tym na bieżąco podczas jakby realizacji już kolejnych etapów tego przedsięwzięcia. Szkoła w Woli Młockiej natomiast w ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, że otrzymaliśmy 290 tysięcy dotacji w ramach takiego projektu, programu Małe Szkoły. Szkoła w Woli Młockiej to zmiana dachu, wymiana schodów, chodnika, bo to są takie elementy, które też były nam wskazywane przez inspekcję sanitarną, jako te, które należy w ostatnim czasie zostały wskazywane, że należy je zmodernizować, wyremontować i to też uczynimy. Przygotowaliśmy też ten wniosek, przygotowaliśmy dokumentację projektową i wszelkie niezbędne wymogi zostały spełnione. Natomiast jeszcze do końca roku chcielibyśmy ten remont, tę modernizację wykonać. Więc myślę, że to też zarówno dla szkoły podstawowej w Glinojecku, jak i w Woli Młockiej. Na pewno nie lada wyzwanie dla uczniów, dla nauczycieli, dla rodziców i dlatego bardzo proszę wszystkich o taką cierpliwość, o takie wzmożone zaufanie i też będziemy musieli na bieżąco reagować. Natomiast szkoła podstawowa w Ościsłowie, 300 tysięcy pozyskaliśmy na wymianę nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, które znajduje się przy tej szkole. Całość zadania to prawie 450 tysięcy, więc praktycznie można powiedzieć, że wszystkie trzy szkoły będą miały remont, będą realizowane tam prace. I tak jak powiedziałem, dziękuję za dotychczasowe prace i proszę o cierpliwość wszystkich, którzy korzystają z tych placówek edukacyjnych.
No tak to jest przy remontach, panie burmistrzu.
Natomiast też nie można nie wspomnieć, że szkoła filialna w Malurzynie zakończyła swoje funkcjonowanie w dotychczasowej formule. I też jakby rozumiem, że te tematy edukacyjne będą realizowane w pozostałych trzech szkołach. Wszystkie wymogi, które byliśmy zobowiązani spełnić, zostały też wykonane. Więc oprócz tych dobrych, to też pojawiają się takie informacje, że trudno realizować przy takim niżu demograficznym wszelkie procesy edukacyjne.
Panie burmistrzu, no nie cichną echa likwidacji szkoły w Malużynie, zamknięcia szkoły filialnej tak naprawdę, ponieważ tutaj opinie były podzielone. Część osób uważała, że szkoła powinna zostać, ponieważ jest taką częścią działalności w danym środowisku, no ale część osób uważała, że w takich warunkach to tak naprawdę dzieci w ogóle nie powinny wchodzić do takiego budynku. Przeważyła ta decyzja o zamknięciu. 6 sierpnia Rada Miejska podjęła taką decyzję. Proszę powiedzieć, czy sytuacja się troszeczkę uspokoiła, bo oponentów było sporo. Czy dzieci pozostały na terenie gminy z Malużyna?
I myślę, że tych oponentów w pewnym sensie było, czy sporo, to pewnie też kwestia ocenna, natomiast medialnie rzeczywiście był to temat poruszany w różnych miejscach, w różnych gremiach, natomiast rzeczywiście zwyciężyło dobro dzieci, zwyciężyła ta sytuacja, w której pokazaliśmy, że w 2024 roku w Malużynie nie urodziło się żadne dziecko, więc też musimy patrzeć na ten cykl, że to było w Malużynie takie miejsce, które było pewnego rodzaju sercem dla wielu osób i z perspektywy tych emocjonalnych przywiązań pewnie trudno jest tę decyzję zaakceptować. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała, stan techniczny budynku, koszty i ekonomia, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, dobro dzieci i możliwości rozwoju fizycznego, społecznego dają w tym momencie czy szkoła w Woli Młockiej, do której część dzieci uczęszcza, czy inne szkoły, które są w okolicach, bo część dzieci też uczęszcza teraz w tym momencie do szkoły w Sochocinie. I tam też są lepsze warunki dla funkcjonowania tych dzieciaków i rozwoju tych dzieciaków. I myślę, że ważne pytanie to jest, co dalej z budynkiem. My teraz też mieliśmy takie spotkanie z mieszkańcami w Malużynie i też czekamy na to, co się dalej z tym budynkiem zadzieje. Czy są osoby, które są chętne go wynająć i modernizować.
A jakieś propozycje padły? Co mogłoby się tam znajdować?
Nie chciałbym mówić w tym momencie jeszcze o szczegółach, dlatego że też jakby padły z drugiej strony informacje, że my mamy ekspertyzę, my mamy wiedzę, jakie koszty remontu czy modernizacji konieczne są, aby ten budynek mógł normalnie funkcjonować. Natomiast pytanie jest takie, czy ktoś zdecyduje się ponieść takie koszty, no bo samorząd ze względu właśnie na taką, a nie inną sytuację, no też jest świetlica w miejscowości Malużyn i wiele innych miejsc, strażnicach, które są realizowane wspólnie przez koła gospodyń. Natomiast ja jakby nie wykluczam żadnej z dróg. Z jednej strony, żeby to funkcjonowało i dalej było dla mieszkańców Malużyna. Z drugiej strony dla instytucji około, działającej około Malużyna i około gminy Glinojeck. Ale z drugiej strony też, jeżeli będzie wymagała tego sytuacja, no to też rozbiórki tego budynku, jeżeli miałby on zagrażać bezpieczeństwu osób tam mogących przebywać.
Czyli wszystko...
W tym momencie jeszcze nie ma żadnej decyzji.
Decyzja zapadnie po ekspertyzie.
Dokładnie tak.
Zostawmy już ten temat. W takim razie przejdźmy do sytuacji na rzece w Krze. Panie burmistrzu, wszystkie oczy skierowane były w ostatnich tygodniach na tę rzekę w związku z jej zanieczyszczeniem i śnięciem ryb, z brakiem tlenu, jak podkreślali specjaliści. Proszę nam przypomnieć, jaka była sytuacja na terenie odcinka rzeki w Kry, w mieście i w gminie Glinojeck.
I myślę, że tutaj też przede wszystkim należy podziękować za reakcję, za działania samorządowcom, służbom, wolontariuszom, mieszkańcom na górnym odcinku tej rzeki, w Żurominie, w Brudnicach, w Radzanowie, w Strzegowie, bo zanim ta woda, ta skażona woda, czy zanieczyszczona woda dopłynęła do Glinojecka, do miejscowości Szyjki, później do kolejnych miejscowości Glinojeck, Pyrzysk, Malurzyn, to w tym momencie już wiele działań zostało podjętych. My na swoim terenie mieliśmy zrealizowane spotkanie sztabu na poziomie Wody Polskie, starosta ciechanowski, Komenda Państwowej Straży Pożarnej, nasze służby. Przygotowaliśmy się do tego, co może nas spotkać. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, mając doświadczenie i świadomość tego, jakie działania są realizowane wcześniej, u nas nie było ryb, które wypłynęły, zdechły na powierzchnię. Nie musieliśmy ich wybierać, więc jeszcze raz podkreślam, że te nasze działania w porównaniu do tego, co było realizowane. I jeszcze raz powtórzę, Wody Polskie i Polski Związek Wędkarski. To były dwa główne podmioty, które w pewnym sensie musiały ze sobą współpracować. Badania wykonywał również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, bo to też jakby ważne jest jakby powiedzenie, podkreślenie. Natomiast myślę, że jeszcze warto wskazać pana wojewodę, który musiał, koordynował, działał wspólnie z tymi wszystkimi, których w pewnym sensie wymieniam. Natomiast ważne jest to, żeby wyciągnąć wnioski, żeby się spotkać, żeby utworzyć procedury, być może wrócić do tematu piętrzenia wody. Być może należy też sprawdzić, kto powinien i jak powinien znaleźć pieniądze na inwestycje, na zarybianie, na różnego elementy działania w wodzie, aby tego tlenu w tej wodzie było więcej. Kto powinien mieć urządzenia, kto powinien, jak powinny wyglądać procedury, kto powinien zgłaszać, kto powinien realizować określone działania na tym poziomie. Ja nie chciałbym w tym momencie ani nikogo pominąć, więc chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym działali. Natomiast na terenie miasta i gminy główny taki element to jednostki OSP, OSP Szyjki, OSP Glinojezd, w gotowości OSP Malurzyn, OSP Ościsłowo, ale też mieszkańcy, też koło wędkarskie z panem prezesem naszego koła wędkarskiego na czele, bo myślę, że to też jest wszystko istotne, żebyśmy też jakby wskazali, że na naszym terenie nie było źle. Działało 5 aeratorów, działało takie urządzenie hydrologiczne, które z jednej strony jonizowało, oczyszczało rzekę i dawało takie możliwości zwiększenia ilości tlenu w wodzie.
Czy to najbardziej pomogło, panie burmistrzu, włączenie tych urządzeń natleniających?
Ja dzisiaj nie umiem odpowiedzieć, bo nie widziałem jeszcze takiego podsumowania i takich wniosków, które bezpośrednio wypłynęły z tego działania. Myślę, że czy pan wojewoda, czy właśnie, nie wiem, może Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zrealizują takie wspólne spotkanie podsumowujące całe tę sytuację. Ja myślę, że można ją nazwać sytuacją kryzysową i w tym momencie może dostaniemy też taką informację, co zadziałało dobrze, co zadziałało źle, co należy poprawić, a co tak naprawdę należy wykonywać jako dobre praktyki. Natomiast ze swojej strony jeszcze raz podkreślę, że mam świadomość tego, że na naszym terenie nie było już źle, bo najniższa wartość tlenu, no to było 1,7 mg na litr wody, więc można powiedzieć, że w tych warunkach ten poziom tlenu nie powodował, że te ryby mogły zginąć. Ale jeszcze raz podkreślam, aeratory i cały sprzęt nie był gminny, tylko był zarządzany przez służbę.
Służby pana wojewody podały, że przyczyną mogło być spłynięcie torfów z województwa warmińsko-mazurskiego. Pan tutaj wspominał o piętrzeniu wody. To wszystko w przyszłości może pomóc, ale tak naprawdę czy da się uniknąć, gdyby to te torfy spływały? Przecież burze będą, deszcze będą. Trudno uniknąć, panie burmistrzu, takich sytuacji w przyrodzie.
W pewnym sensie tak, ale jednocześnie musimy mieć świadomość tego, że nasza ingerencja, mówię o ingerencji człowieka w różnego rodzaju działania, może być pozytywna i negatywna. Więc myślę, że pewnym działaniom można zapobiec, no bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o takich naturalnych warunkach, gdzie jest wysoki poziom wody, gdzie są spływające zanieczyszczone wody, takie powiedzmy w dużym uproszczeniu, ale też ingerencja ludzka, bo czasami pojawiają się takie elementy jak ścieki w wodzie, czy pojawiają się takie elementy jak rolnicze.
Panie burmistrzu, produkty. Ale żadnych chemicznych środków nie znaleziono nie, ja w wodach, mówię, prawda?
Ja w tym momencie, jeszcze raz podkreślę, ja nie mówię, że w tej sytuacji coś takiego miało miejsce. Chcę tylko powiedzieć, że są naturalne procesy, którym w pewnym sensie trudno zapobiec. zapobiec, ale są też takie procesy, w których może zawinić człowiek. I takim procesom też powinniśmy stanowczo przeciwdziałać. I jednocześnie myślę, że to jest kwestia tego, że koryta rzek i uregulowanie całego tego systemu okołorzecznego, no też wymaga pewnie spotkań, narad. I też myślę, że powinniśmy do tego zaprosić ichtiologów, czy szeroko pojętych specjalistów dotyczących gospodarki wodnej, czy to nawet bym powiedział gospodarki wodno-ściekowej, ale na pewno ekspertów z zakresu flory, fauny, którzy będą w pewnym sensie, no i żeby i służb.
Łatwiej nie będzie, panie burmistrzu, zapewne pan dobrze o tym wie, bo przecież poziom wód spada. Widzimy, co się dzieje w Warszawie, jaki jest poziom Wisły. To w terenie i tak te rzeki jakoś jeszcze płyną. Tak dlatego więc też mówię wyjdą te sprawy.
Dlatego też trochę w pewnym sensie mówię o piętrzeniu. Dlatego, że jakby to są te naturalne piętrzenia, powodują, że jest lepszy nurt, więcej tlenu i mniej glonów, mniej porostów. Nie chciałbym wychodzić jakby na jakiego, nie wiadomo jakiego znawcę, bo nim nie jestem i głośno o tym mówię. Natomiast wydaje się, że są takie elementy, które mogą pomóc. Natomiast na to muszą znaleźć się pieniądze, które są w pewnym sensie, które muszą być centralnie, bo nie na poziomie samorządów my nie mamy możliwości realizowania, bo rzeka w Kra płynie i jest wiele samorządów wokół niej. Natomiast pewne działania, które można zrobić w określonym miejscu, będą też oddziaływały na te poniżej.
Czyli tutaj centralne muszą być działania.
Tak uważam.
Oby pana głos został wysłuchany i w przyszłości wdrożone takie procedury odpowiednie. Tutaj wielokrotnie wspominał pan o strażakach. To trzeba podkreślić, panie burmistrzu. Co my byśmy zrobili bez strażaków? Począwszy od kota z drzewa, skończywszy na zagrożeniu rzeki, a już nie mówiąc o pożarach, których w tym roku niestety nie brakowało takich poważnych zdarzeń. No i tutaj będzie nagroda między innymi dla OSP Szyjki w postaci nowego samochodu. No, należy się druhom i druhenkom.
Znaczy ja generalnie nie traktowałbym tego w formie nagrody, bo uważam, że to jest bardziej zwieńczenie dotychczasowych działań, dotychczasowej gotowości, dotychczasowych różnego rodzaju podejmowanych akcji. I rzeczywiście zgadzam się trochę z tym, że na strażakach bardzo duże obciążenia są, zarówno w funkcjonariuszach, ale przede wszystkim im dalej od komendy powiatowej, tym bardziej na ochotnikach. Bo to też jest jakby naturalny proces. Nasze jednostki, 4 jednostki, 3 w KSRG, 1 poza, są naprawdę bardzo często wykorzystywane. Natomiast wracając do tego, czasami też trzeba do tej beczki miodu dodać troszkę dziegciu. Bo rzeczywiście trochę jest też tak, że jak widzimy gałąź na drodze, to zamiast się zatrzymać, zamiast ją zdjąć, to dzwonimy po strażaków. Gdy widzimy tego kota przysłowiowego na dachu, no to ja rozumiem, że chcemy mu pomóc i chcemy od razu reagować. Ale też chciałbym podkreślić, że w momencie, gdy strażacy wyjeżdżają, przepraszam, może to jest do błahych spraw, to czasami ktoś inny potrzebuje pomocy. Na terenie miasta i gminy też mieliśmy 2 duże pożary budynków mieszkalnych w Płaciszewie, w Woli Młockiej w ostatnim czasie. I też widzimy, jak dużo problemów jest nie tylko z samym pożarem, ale również później z posprzątaniem. I naprawdę ci strażacy, ci ochotnicy czasami poświęcają bardzo dużo, więc też ich szanujmy, też patrzmy na ich czas, na ich możliwości, bo rzeczywiście to są osoby, którym warto pomagać. Natomiast już przechodząc do samego samochodu, bardzo się cieszę, że udało się pozyskać środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 500 000, 150 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego, 100 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie też, które okazali nasi lokalni przedsiębiorcy. Ono pozwoli na zakup samochodu. W tym momencie jesteśmy po ogłoszeniu przetargu. Wpłynęła oferta. Lada dzień powinniśmy podpisać umowę na realizację tego zadania i chciałbym, żeby do końca roku ten samochód już był w naszej jednostce. Natomiast wiadomo, że jest okres realizacji. Jakby istotą tego to jest wzmocnienie potencjału. jednostka OSP Szyjki, znajdująca się przy drodze krajowej S7, drodze krajowej 60, wspólnie z jednostką OSP Glinojeck, na pewno wyjeżdżają najwięcej w powiecie. Glinojeck od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce. Ościsłowo, znajdujące się przy drodze krajowej 60, też bardzo często w pierwszej piątce. I to są trzy jednostki, które rzeczywiście, będąc w KSRG, zlokalizowane w taki, a nie inny sposób, w odległości też od komendy, potrzebują samochodów, które też wjadą w teren, a nie będą to samochody miejskie, które dojadą, powiedzmy, do zabudowań po dobrych drogach. Czasami pożar jest lasu, w polach i niełatwo jest dojechać samochodem. Stąd między innymi decyzja o zakupie. I jeszcze raz podkreślę, bez wsparcia zewnętrznego nie byłoby możliwości zakupu. I znowu do tej beczki miodu, łyżka dziegciu. Dziwnym jest to, że samorządy od takich samochodów muszą jeszcze odprowadzać podatek VAT. I myślę, że to jest taki temat, który gdzieś powinien też wybrzmieć, że my działamy na rzecz społeczeństwa, strażacy nie korzystają jako działalność gospodarcza z tego samochodu, więc myślę, że ten podatek VAT powinien dla samorządów, chociażby od tego typu pojazdów, zostać zlikwidowany.
Panie burmistrzu, parlamentarzyści nas reprezentują. Warto ten głos przekazać na ich ręce.
Ja myślę, że on jest przekazywany wielokrotnie, natomiast dzisiaj, jak wybrzmi też, myślę, że w mediach, on też będzie czasami lepiej słyszalny, no bo wiemy dobrze, że z jednej strony mamy zyski, z drugiej strony mamy koszty. I też rozumiem, że bez podatków nie ma możliwości realizowania wielu działań, czy to w samorządzie, czy na poziomie rządowym, centralnym. Natomiast też myślę, że powinniśmy o takich rzeczach głośno mówić.
Strażacy to nasza duma, proszę państwa, to niespotykane zjawisko w skali świata, zorganizowanie chociażby struktur ochotniczych straży pożarnych w Polsce. Dbajmy o naszych druhów. Panie burmistrzu, jakie inwestycje tego lata udało się wykonać? Oprócz tych oczywiście związanych z edukacją, o których pan już powiedział.
Myślę, że też warto podkreślić, że może nie w same wakacje, ale no, możemy podsumować jakby tę część roku. Wykonaliśmy zbiornik retencyjny w miejscowości Karwarzu. I myślę, że ten zbiornik też to jest taka odpowiedź na pewnego rodzaju działania. Wykonaliśmy też remonty dróg w miejscowości Sadek, chodnika w miejscowości Ościsłowo. W tym momencie też wiemy, że ten rok to jest też przygotowywanie wielu projektów, składaniu też wniosków. I dlatego też myślę, że pewne rzeczy gdzieś, te remonty, realizacja funduszu sołeckiego, to jest też ponad 500 000 zł. Natomiast też składaliśmy dużo wniosków i tak jak powiedziałem, kilka z nich już zostało zrealizowanych, kilka z nich będzie zrealizowanych. Natomiast no, też czekaliśmy na rozstrzygnięcia, tak jak o Woli Młockiej powiedziałem, no to też w ostatnich dniach dostaliśmy dopiero informację, czyli mamy powiedzmy połowę września, a mamy do końca roku to zrealizować.
Więc czyli to jest też premiera tej informacji, tak? Absolutna premiera.
Myślę, że tak. Oczywiście gdzieś tam na stronach ta informacja już jest, natomiast ja mówię o niej po raz pierwszy. Natomiast też przed nami te działania związane z chociażby obroną cywilną. Składaliśmy te wnioski, też do końca roku będziemy realizowali takie działania, które w nowej ustawie w tej materii jest no, dosyć duży nacisk kładziony na to, co dzieje się, bo nie zapominajmy, że wojna w Ukrainie trwa, a przestrzeń publiczną w naszym kraju, nie na terenie może naszego województwa, nie na terenie może naszych działań, no ale gdzieś tam pojawiają się.
Panie burmistrzu, wracając jeszcze do tematów oświatowych, jak rodzice zareagowali na edukację zdrowotną w szkołach? Czy ma pan sygnały, czy wypisują dzieci z tych zajęć, czy też dzieci będą uczęszczały?
Znaczy, przede wszystkim należy podkreślić, że to do 25 września te decyzje muszą zostać podjęte i myślę, że dzisiaj za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja natomiast chciałbym, żeby rodzice z jednej strony i ci, którzy chcą wypisać, i ci, którzy chcą pozostawić, tak naprawdę popatrzyli na dobro dziecka, popatrzyli na program, na zakres, na to, co będzie w ramach tego zakresu i w zamian za co ten przedmiot będzie realizowany. Bo ja mam wrażenie, że często, przepraszam, majstrujemy w systemie edukacji, majstrujemy na poziomie rządowym, natomiast bardzo często to, co jest realizowane, jest później realizowane na poziomie tylko i wyłącznie politycznym. I to są najsmutniejsze rzeczy, bo ja uważam, że nie można wprowadzać ani zabierać, ani dokładać godzin, przedmiotów w trakcie trwania, bo później może to być wykorzystywane przez którąś ze stron sporu politycznego, a mamy bardzo dużą polaryzację i partyjną, i polaryzację przez to społeczeństwa.
No i na zakończenie temat, zagadnienie, które jak pan wie i państwo również jest jednym z moich ulubionych. Czy są grzyby, panie burmistrzu? No bo ziemia glinojecka słynie z tego. Już nie możemy doczekać się tych wypadów na grzybobranie.
Jest taka anegdota, że żaden grzybiarz tak naprawdę nie odpowie, czy są grzyby.
No dobrze, ale jak pan jechał do nas do redakcji, to jest taki sygnał. Jeśli stoją grzybiarze na przystankach w hucie w Śródbożu, to są.
To znaczy, to może odpowiem w ten sposób. Gdy podejdziemy do tych, którzy stoją, a rzeczywiście stoją, i się ich zapytamy, czy są grzyby, to odpowiedzą: panie, nie ma. Musiałem się nachodzić, żeby trochę znaleźć. Natomiast rzeczywiście to trochę jest też tak, że ci, którzy znają miejsca, ci, którzy wiedzą, gdzie ich szukać, gdzie je znajdować, no to pewnie te grzyby znajdą. Natomiast ja też lubię tę formę rekreacji. Natomiast jeszcze w tym roku nie byłem, więc spokojnie mówiąc do grzybiarzy, tych z dziada, pradziada, niczego jeszcze z lasu nie wyniosłem. Rzeczywiście chyba jest tak, że na ten moment to mamy kurki. Był taki moment, że pojawiło się troszkę koźlaków, troszkę prawdziwków. Natomiast myślę, że jeszcze przed nami, niech będą ciepłe noce, niech popada trochę deszczu i będą podgrzybki, prawdziwki. No i myślę, że czerwonych koźlaków też troszeczkę znajdziemy.
Nie możemy się doczekać, proszę państwa. Myślę, że miłośników grzybobrania jest wielu wśród naszych słuchaczy. Panie burmistrzu, serdecznie dziękuję za to spotkanie, za przekazanie nam takich najbardziej pilnych i aktualnych informacji związanych z pracą glinojeckiego samorządu. Pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.